Artykuł rzuca wyzwanie potocznemu rozumieniu ludzkiego poznania, pamięci oraz funkcjonowania instytucji jako procesów archiwalnego odtwarzania faktów. Autor, opierając się na statystycznej teorii decyzji oraz ogólnej teorii rozpoznawania, stawia tezę, że nasze doświadczanie świata jest w istocie systemem podejmowania decyzji w warunkach nieustannego szumu. W tym ujęciu racjonalność nie polega na osiągnięciu absolutnej pewności czy bezbłędności. Polega ona na świadomej kalibracji progów decyzyjnych oraz etycznym zarządzaniu kosztami pomyłek, czyli rozróżnieniu między fałszywym alarmem a chybieniem. Tekst analizuje, jak ta mechanika wpływa na wiarygodność świadków w sądzie, diagnostykę medyczną, działanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz politykę społeczną. Głównym przesłaniem jest postulat przejścia od iluzji nieomylności do odpowiedzialnej niepewności. Dojrzałość poznawcza i instytucjonalna objawia się tutaj w prowadzeniu jawnego rejestru błędów oraz ciągłej korekcie kryteriów rozpoznawania sygnałów, co stanowi jedyną realną alternatywę dla dogmatyzmu i cynizmu. Pamięć. Często traktujemy ją jak prywatne archiwum z nienaruszonymi dokumentami, jednak statystyczna teoria decyzji odbiera jej ten majestat. Pamięć nie jest magazynem kopii. To proces rekonstrukcji i filtrowania zaszumionych danych przez emocje oraz język. Rozpoznawanie czegoś nie jest odtwarzaniem nagrania, lecz decyzją. Teoria detekcji sygnału opisuje to jako zadanie detekcyjne, w którym powstają trafienia lub fałszywe alarmy. Struktura błędu pozostaje ta sama. Zmienia się jedynie materia. Zamiast słabego dźwięku mamy ślad przeszłości. To rozróżnienie jest kluczowe. Często mylimy pewność pamięciową z miarą prawdy. Przekonanie może rosnąć bez wzrostu trafności, na przykład przez wielokrotne powtarzanie wersji zdarzeń. W tym miejscu Signal Detection Theory działa jak zimny prysznic dla kultury świadectwa. Nie twierdzi ona, że świadkowie kłamią. Mówi raczej, że podejmują decyzje na podstawie zaszumionych śladów pamięci. Świadek może być szczery, a jednocześnie błędny. Rozpoznawanie sprawców to jedno z najbardziej dramatycznych pól tej logiki. Pamięć nie działa jak fotografia. Jeśli instrukcja sugeruje, że sprawca jest w grupie, kryterium decyzji ulega obniżeniu. Świadek szuka wtedy najlepszego dopasowania, a nie odpowiedzi na pytanie, czy prawdziwy sprawca w ogóle tam jest. Późniejsza pewność może zostać skażona informacją zwrotną. Potwierdzenie od policjanta wzmacnia przekonanie, lecz nie trafność. Umysł nie jest archiwum, to system rekonstrukcyjny dążący do sensu. A sens bywa fałszywym przyjacielem prawdy. W życiu społecznym pamięć zbiorowa działa podobnie, choć na znacznie większą skalę. Społeczeństwa rozpoznają przeszłość przez pryzmat aktualnych kategorii i narracji. Pamięć zbiorowa nie jest prostym magazynem historii, lecz polem decyzji o tym, co uznajemy za znaczące. Każda wspólnota posiada własne kryteria pamiętania i zapominania. Jest to szczególnie widoczne w polityce historycznej. Fałszywe alarmy pojawiają się wtedy, gdy każde zdarzenie wpisujemy w wielką narrację prześladowania lub heroizmu. Z kolei chybienia występują, gdy realne winy uznajemy za niewygodne szczegóły. Kluczową rolę grają tu emocje. W języku statystycznej teorii detekcji sygnałów, emocja wpływa zarówno na jakość reprezentacji, jak i na kryterium decyzji. Człowiek przerażony łatwiej uzna niejednoznaczny bodziec za zagrożenie. Percepcja i pamięć to w gruncie rzeczy statystyka. Poczucie znajomości jest sygnałem, lecz nie zawsze sygnałem prawdy. W epoce nadmiaru informacji, wielokrotny kontakt z tezą sprawia, że zaczynamy odczuwać ją jako znajomą, a znajomość bywa mylona z wiarygodnością. Pamięć jest adaptacyjna, niearchiwalna, jej zadaniem nie jest przechowywanie absolutnej kopii świata, lecz umożliwianie orientacji. Zapominanie i uogólnianie są warunkiem sprawności intelektualnej, jednak w sądzie ta sama właściwość może prowadzić do tragicznego błędu. Teoria rozpoznawania wzorców wnosi tutaj kluczową perspektywę. Pamięć rzadko opiera się na jednym wymiarze. W zadaniu okazania, świadek klasyfikuje bodziec w przestrzeni podobieństwa do śladu pamięciowego. Jeśli w zestawie brakuje sprawcy, ale pojawia się ktoś wystarczająco podobny, rośnie ryzyko fałszywego alarmu. Nie jest to kwestia dobrej lub złej pamięci, lecz geometrii podobieństwa i kryteriów decyzji. Analogicznie działa pamięć ekspercka. Ekspert rozpoznaje wzorce w danych, ponieważ opanował wielowymiarowe kategorie. Najgroźniejsza jest pewność ekspercka, która nie jest korygowana informacją zwrotną. W społeczeństwie cyfrowym pojawia się problem outsourcingu pamięci do technologii. Zapis cyfrowy może wręcz wzmacniać fałszywą pewność. Statystyczna teoria decyzji uczy, że pamięć i zapis muszą być traktowane jako elementy systemu dowodowego, a nie samowystarczalne źródła pewności. Procedura jest protezą dla pamięci, która nie jest Bogiem. Krytyka mechanizmów zapamiętywania nie może jednak służyć do unieważniania świadectw, szczególnie w sprawach nadużyć i krzywd instytucjonalnych. Pamięć ma charakter rekonstrukcyjny, co oznacza jedynie, że należy ją badać mądrze z poprawnością metodologiczną. Budujemy obraz siebie z wybranych wspomnień. Problem pojawia się wtedy, gdy ta narracja odmawia korekty, wówczas pamięć staje się prywatną propagandą. Dojrzałość polega na umiejętności podejrzewania własnej pamięci bez pogardy wobec niej. Instytucje muszą przestać traktować pamięć jak tanią kamerę z ludzką twarzą. Pamięć nie jest archiwum, lecz świadkiem. Mądrość polega na tym, by pamięci nie koronować i nie wyganiać, lecz wprowadzić ją w ramy procedury. Teoria detekcji sygnału ukazuje swoją pełną siłę, gdy dostrzeżemy jej strukturę w realnych systemach społecznych. Tam, gdzie wykrywamy chorobę, przestępstwo czy ryzyko, pojawia się układ sygnału i szumu oraz ktoś zawsze ponosi koszt błędów. Instytucje chętnie mówią o skuteczności, jednak bez analizy struktury błędu jest to pojęcie podejrzane. Statystyczna teoria decyzji wymusza pytanie, jaki typ błędu nauczono się tolerować. W medycynie próg diagnostyczny to miejsce, w którym statystyka spotyka się z etyką i ekonomią. Nie istnieje abstrakcyjnie najlepszy próg. Istnieje tylko próg adekwatny do konsekwencji pomyłki i możliwości systemu. Teoria detekcji sygnału uczy nas, że pozytywny wynik testu to informacja warunkowa. Podobnie działa zarządzanie bezpieczeństwem. Dojrzałość organizacji polega na warstwowości reakcji, niskim progu raportowania, rozsądnej eskalacji i wysokim progu sankcji. To chroni przed milczeniem i histerią. W zarządzaniu ryzykiem fałszywy alarm generuje koszt natychmiastowy, chybienie natomiast wiąże się z kosztem odroczonym. Krótkoterminowa awersja do pomyłek produkuje długofalowe tragedie. Zbyt niski próg kontroli prowadzi do biurokratycznego polowania na cień, zbyt wysoki zaś sprawia, że realne nadużycia stają się jedynie rekomendacjami na przyszłość. W systemach wykrywania oszustw finansowych nie mają darmowej doskonałości. Jest jedynie wybór progu i pytanie o to, kto ponosi konsekwencje błędów. Algorytm uczący się na danych z przeszłości dziedziczy dawne kryteria i instytucjonalne uprzedzenia. To nie jest sztuczna inteligencja, to historia społeczna z interfejsem API. Algorytm klasyfikuje obiekty w przestrzeni cech i odtworzy skutki zakazanej kategorii poprzez korelaty. Problem sprawiedliwości nie sprowadza się do usunięcia jednej kolumny z tabeli. Kod pocztowy może świadczyć o statusie ekonomicznym, a historia zatrudnienia o macierzyństwie lub migracji. W administracji publicznej teoria ta mogłaby być szczepionką przeciw biurokratycznej ślepocie i nadgorliwości. Dobra administracja musi wiedzieć, które chybienia są najbardziej krzywdzące, a które fałszywe alarmy niszczą zaufanie. Każdy obszar wymaga jawnej polityki błędów. Algorytmiczne systemy rekrutacyjne pogłębiają ten problem. Jeśli uczą się na historii zatrudnień, faworyzują profile podobne do tych z przeszłości. System będzie miał pozornie wysoką skuteczność, ale jednocześnie będzie produkował chybienia wobec talentów spoza wzorca. Im wierniej odtwarza stary prototyp, tym mniej widzi przyszłość. W mediach detekcja dotyczy wiarygodności informacji. Redakcja musi zdecydować, czy wiadomość jest sygnałem faktu, czy jedynie szumem. Fałszywy alarm to rozpowszechnienie nieprawdy, chybienie zaś to zignorowanie realnego problemu. W nauce badacz szuka efektu w szumie danych. Presja na nowość prowadzi do fałszywych alarmów, odkryć atrakcyjnych, lecz niestabilnych. Z kolei zbyt konserwatywne kryteria mogą skutkować pominięciem realnych zjawisk. W bezpieczeństwie państwa zbyt niski próg podejrzeń niszczy prawa obywatelskie, zbyt wysoki grozi przeoczeniem zagrożenia. Państwo, które prosi o bezkrytyczne zaufanie do swoich sygnałów, prosi o oddanie kryterium decyzyjnego bez możliwości audytu. W polityce społecznej, jeśli państwo ustawia próg dowodowy zbyt wysoko, problemy pozostają niewidoczne. Zbyt niski próg generuje interwencje stygmatyzujące. Na rynku konsumenckim reklama ma sprawić, by konsument uznał za sygnał potrzebę, która wcześniej była szumem. Personalizacja reklam trenuje naszą percepcję. Wolność poznawcza polega na zdolności rozpoznania, kto i w jakim celu ustawia nasze kryteria. Etyczny projektant pyta, kogo system błędnie oznacza, kto ponosi koszt błędu i czy progi są jawne. Bez odpowiednich zabezpieczeń, projektowanie systemu staje się produkcją władzy nad ludzkim losem, maskowaną pozorami neutralnej techniki. Kluczowa jest procedura odwoławcza. System klasyfikujący ludzi musi umożliwiać zakwestionowanie decyzji, w przeciwnym razie kryterium zostaje zamknięte w czarnej skrzynce. Niezbędny jest wyraźny rozdział poziomów. Wykrycie ryzyka powinno być sygnałem do analizy, a nie gotowym uzasadnieniem krzywdy. W tym punkcie statystyczna teoria decyzji spotyka się z praworządnością, która określa, kiedy państwo może interweniować, a kiedy obywatel ma prawo się bronić. W świecie algorytmicznym praworządność musi objąć modele decyzyjne. Algorytmiczna skuteczność pozbawiona odpowiedzialności proceduralnej to technokratyczna wersja absolutyzmu. Dawniej mówiono, bo król tak chce, dziś grozi nam, bo model tak wskazał. Ludzie i instytucje podejmują decyzje na podstawie zaszumionych danych, stosując konkretne kryteria w warunkach określonych kosztów błędu. To sedno aksjologiczne statystycznej teorii decyzji. Nie istnieje poznanie bez szumu ani decyzja bez kosztu. Racjonalność nie polega na posiadaniu pewności, lecz na kalibracji. Człowiek racjonalny to ten, który rozumie, jakie błędy może popełnić i kiedy zwłoka sama staje się błędem. Statystyczna teoria decyzji stanowi szkołę antydogmatyzmu. Pewność nie jest świadectwem kontaktu z prawdą, lecz jedynie stanem układu decyzyjnego. Droga do prawdy prowadzi przez szum, weryfikację i korektę. Kalibracja wymaga pokory wobec dwóch rodzajów błędów. Fałszywy alarm to widzenie sygnału tam, gdzie go nie ma. Chybienie to niewidzenie sygnału tam, gdzie on jest. Etyka decyzji musi pytać, komu system przypisuje koszty pomyłki. To polityka dystrybucji błędu. Najbardziej cyniczne systemy przerzucają błędy na tych, którzy mają najmniejszą zdolność skargi. Pytajmy wprost, kto płaci za waszą ostrożność, a kto za waszą gorliwość. Wolność poznawcza to nie tylko prawo do poglądów, lecz przede wszystkim rozumienie warunków ich powstania. Nasze progi decyzyjne są stale regulowane przez algorytmy, media i lęki. Kto nie jest świadomy własnego progu, łatwiej oddaje go pod zewnętrzną kontrolę. Najskuteczniejsza władza nie dyktuje, co myśleć. Ona ustawia kryteria ważności. Wolność wymaga zatem pytania, kto chce, abym zareagował i z jakim kosztem pomyłki. Edukacja powinna być nauką kalibracji, rozumieniem, że algorytm to system decyzyjny, a nie wyrocznia. Kluczowy jest tu język. Architektura detekcji społecznej. Kto wybiera słowa, ten często wybiera próg. Emocje są integralną częścią systemu detekcji. Problem nie tkwi w ich obecności, lecz w tym, czy nie przejmują funkcji dowodu bez kontroli. Emocja to sygnał o stanie organizmu, a nie automatyczna prawda o sytuacji. Racjonalność polega na zrozumieniu biologiczno-społecznej struktury. Aby nie być narzędziem własnego szumu, wymaga to wypracowania cnót poznawczych. Pierwszą jest rozróżnianie siły sygnału od siły reakcji. Druga to oddzielenie pewności od trafności. Trzecia cnota to oddzielenie czułości od kryterium. Czwarta cnota to rozpoznawanie kosztów błędu. Piątą jest gotowość do korekty. Te zasady są niezbędne również w nauce, prawie oraz medycynie. Dojrzała nauka nie polega na unikaniu niepewności, lecz na jej jawnej obróbce. Taka komunikacja nie osłabia autorytetu, lecz go wzmacnia. Dojrzały lider potrafi zarządzać niepewnością bez paniki. Polityka pozbawiona kalibracji staje się maszyną społecznego rozstrojenia albo obniża próg gniewu do poziomu permanentnej wojny, albo ignoruje realne problemy. Dobra demokracja wymaga obywateli, którzy pytają, jakie błędy wasza obietnica zwiększy i kto za nie zapłaci. Zaufanie rośnie wtedy, gdy obywatel widzi, że system potrafi skorygować własny błąd. W organizacjach kalibracja to kultura uczenia się na własnych błędach. Racjonalność jako kalibracja jest zatem również odwagą do przyznania, że procedura była źle zaprojektowana. Roztropność nie jest banalnym szukaniem środka między skrajnościami, lecz adekwatnym ustawieniem progu wobec konkretnej sytuacji. Dobry osąd jest wielowymiarowy i probabilistyczny. Zły jest pewny, szybki i zakochany w jednym wymiarze. Język ten ma kluczowe znaczenie w kontekście sztucznej inteligencji. Systemy AI to maszyny do klasyfikacji i predykcji. Jeśli traktujemy je jak neutralne wyrocznie, powielamy błąd naiwnej psychofizyki. Każdy model opiera się na konkretnych danych treningowych i metrykach, generując przy tym fałszywe alarmy oraz chybienia. Korzystanie z AI wymaga statystycznej kultury decyzji. Bez tej świadomości człowiek oddaje swój próg poznawczy w leasing. Sztuczna inteligencja nie posiada własnej etyki decyzji, ona ją automatyzuje. A automatyzacja pozbawiona etyki jest tylko szybszym sposobem mylenia się z powagą. Najważniejszą postawą jest zatem odpowiedzialna niepewność. Nie jako słabość, lecz jako forma uczciwości. Statystyczna teoria decyzji proponuje trzecią drogę, Nie absolutyzuj pewności i nie kapituluj przed szumem. Pamięć o błędach jest bolesna, ale niezbędna. System pozbawiony rejestru pomyłek jest skazany na ich powtarzanie. Jednostka musi wiedzieć, czy częściej panikuje, czy bagatelizuje. Instytucje powinny znać swoje błędy systemowe, państwo swoje ślepe pola, a algorytmy nierówne rozkłady błędów. Bez tego żyjemy w halucynacji trafności. Paradoks polega na tym, że im lepiej rozumiemy własną omylność, tym bardziej możemy ufać poznaniu. Zaufanie nie rodzi się z nieomylności, lecz z korekty. Ufamy medycynie czy nauce nie dlatego, że są doskonałe, ale dlatego, że posiadają procedury weryfikacji i aktualizacji. Statystyczna teoria decyzji uczy nas odpowiedzialności poznawczej. Człowiek nie jest winny temu, iż żyje w szumie, ale jest odpowiedzialny za to, czy rozumie swoje decyzje w tym szumie. Racjonalność to dobrze ustawiony próg i uczciwy rejestr błędów. W świecie nagradzającym pewność i prostotę teoria detekcji sygnału przypomina o konieczności kalibracji i pokory. Nie po to, by zamilknąć, lecz by mówić trafniej. Sygnał może być obecny albo nieobecny. Obserwator odpowiada tak lub nie. W ten sposób powstają trafienia, fałszywe alarmy, chybienia i poprawne odrzucenia. Dążenie do większej liczby trafień często wiąże się z ryzykiem częstszych fałszywych alarmów. Największą zasługą Signal Detection Theory jest rozdzielenie czułości od kryterium. Bez tej teorii mylimy styl odpowiedzi z jakością poznania. General Recognition Theory rozszerza te lekcje na świat wielowymiarowy, gdzie bodźce posiadają wiele wymiarów. Pozwala to odróżnić percepcję od decyzji. Mechanizm ma znaczenie, jeśli chcemy naprawiać świat, a nie tylko go komentować. Czas reakcji otwiera kolejny poziom analizy. Decyzja zapada w czasie. A czas ten jest śladem procesu. Modele dyfuzji ukazują decyzję jako akumulację dowodów aż do osiągnięcia progu. Ułamek sekundy staje się laboratorium umysłu. Neuronauka dowodzi, że mózg rozdziela reprezentacje sensoryczne od mechanizmów decyzyjnych. Model COVID uzupełnia ten obraz o jawny system reguł oraz system proceduralny. Wyjaśnia to, dlaczego niektóre kompetencje można opisać regułą, a inne trzeba wytrenować. W wymiarze społecznym pozwala to odróżnić mądrość tłumu od głupoty stada. Wiele umysłów może wypracować trafniejszy osąd, o ile ich błędy są niezależne. Kluczowa jest różnorodność poznawcza i ochrona sygnałów mniejszościowych. Demokracja może być mądra wtedy, gdy tworzy warunki do korekty błędów. Podobna logika dotyczy pamięci. Nie jest ona archiwum, lecz rekonstrukcją. Świadek może być szczery, a jednocześnie błądzić. W prawie i życiu społecznym należy słuchać pamięci, lecz nie koronować jej na nieomylną królową dowodu. Pamięć jest świadkiem, a świadka pyta się o kontekst i poziom pewności. Każdy system ma swoje błędy. Najbardziej niebezpieczne są instytucje, które znają tylko własne trafienia. Ich autobiografia bez rejestru błędów jest literaturą propagandową. Prawdziwa odpowiedzialność zaczyna się od kalibracji. Racjonalny człowiek to ktoś, kto rozumie własne progi i koszty błędu. Teoria decyzji uczy nas, że poznanie nie polega na krzyku widzę, lecz na pytaniu, co właściwie widzę i z jakim ryzykiem błędu. Dojrzała niepewność jest warunkiem dobrego poznania. To przeciwieństwo cynizmu i fanatyzmu. Szukaj sygnału w szumie, ale nie udawaj, że szum zniknął. Kalibruj próg. Sprawdzaj błędy. Koryguj swoje decyzje. Nie myl emocji z dowodem. Puru. Lecz nie lekceważ ich jako sygnału. Nie ufaj ślepo tłumowi ani ekspertom, ale nie sprowadzaj wiedzy do zwykłej opinii. Prawda rzadko przychodzi z etykietą potwierdzonego sygnału. Częściej jest anomalią lub głosem z peryferii. Potrzebujemy procedur i cnót poznawczych. Tadwaba. By stać się mniej bezbronnymi wobec własnej pewności. Pokora jest warunkiem poznania. Pewność pozbawiona rejestru błędów to tylko złudzenie. Zanim odpowiesz tak, zapytaj, kto ustawił twój próg. Jakość wolności zależy od tego, czy rozumiesz architekturę sygnałów i szumów. W świecie premiującym szybkość reakcji i bezdyskusyjną pewność, największą potrzebą staje się trafność. Rodzi się ona jedynie z pokornej kalibracji. Prawdziwa wolność poznawcza zaczyna się wtedy, gdy przestajemy ufać intuicjom jako lustrom prawdy. Zaczynamy pytać, kto i w jakim celu ustawił mój próg decyzji. Ostatecznie to nie brak błędów, lecz odwaga ich mierzenia i korygowania definiuje różnicę między systemem sprawiedliwym a propagandową autobiografią sukcesu.